pijany ojciec rzucał na podłogę monety i kazał synom bić się o nie.
Wycelowali w nią broń i zmusili, by weszła do auta.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Dziś więc bracia na zabój przedstawimy takie rodzeństwa, których, jak to się mówi, no strach się bać.
Opowiemy o braciach Rains, Larry i Danny, bracia z piekła rodem. Rywalizowali ze sobą przez całe życie, jak pokazała historia, również w popełnianych wstrząsających zbrodniach.
Bracia Cook z kolei współpracowali ze sobą. Wspólnie zamordowali 3 osoby, ale jeden z nich na tym nie przestał. Za moment przerażające szczegóły. Zostańcie z nami.
Daniel Dyk, Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
Poznajmy Antonego Cooka. Przyszedł na świat 9 marca 1949 roku w Mobile w stanie Alabama. Bardzo uboga, czarnoskóra rodzina i bardzo liczna. Miał 8 rodzeństwa, w tym 9 lat młodszego brata Nathaniela, który odegra w tej historii swoją mroczną rolę.
Gdy bracia byli dziećmi, rodzina przeniosła się do Toledo, stan Ohio. Mieli tu odnaleźć lepsze życie. Zamiast tego wszystko jeszcze bardziej się skomplikowało. Ojciec zostawił żonę i dzieci. Po prostu zniknął.
Może to brak twardej ojcowskiej ręki tu nieco zawinił, ale niedługo później jeden ze starszych braci Cook został skazany na więzienie za brutalne wykorzystanie kobiety. Ale przyjrzyjmy się Antonemu, który najwyraźniej był pod wpływem tego starszego brata. Zaczął zrywać się ze szkoły i te wagary stawały się coraz częstsze. Bardziej niż szkoła imponowali mu mieszkający w sąsiedztwie drobni złodzieje. Przestawał z nimi i uczył się, jak zdobywać łatwe pieniądze.
Antony Cook, o czym przez długie lata nikt nie wiedział, w 1973 roku zauważył grupę osób, które stały na poboczu drogi. W trakcie mocnej śnieżycy zepsuł się im samochód. Zatrzymał się przy nich, ale nie umiał pomóc w naprawie auta, choć bardzo się starał. Wydawał się niezwykle miły.
Dlatego gdy odjeżdżał, do jego samochodu dosiadła się przemarznięta w tej śnieżycy Vicky Lynn Small. Miał ją odwieźć do domu. 22-letnia kobieta tego dnia była widziana żywa po raz ostatni. Jej ciało zostało znalezione później w Ottawa Park. Nie było wątpliwości, że została brutalnie wykorzystana, a następnie zastrzelona. I uprzedzając fakty, to morderstwo stoi w sprzeczności z późniejszymi zbrodniami Antonego, który twierdził, że mści się na białych za krzywdy, jakich doznał w więzieniu.
No właśnie, w 1974 roku Antony Cook miał 25 lat. Właśnie wtedy trafił po raz pierwszy do więzienia. Oskarżenie: napad z bronią w ręku. Nie chodziło o morderstwo Vicky Small, a o rozbój. Trafił do więzienia na 6 lat.
W więzieniu przeszedł prawdziwe piekło. Znęcali się nad nim fizycznie i psychicznie zarówno strażnicy więzienni, jak i współwięźniowie. Zaliczany był do więziennych nizin, był torturowany, poniżany i no kto wie jeszcze jakich innych okropieństw się na tym młodym mężczyźnie dopuścili współosadzeni. Gdy skończyła się jego kara, nie był tym samym człowiekiem.
Po wyjściu na wolność Cook nie ukrywał swoich rasistowskich poglądów. Wszyscy jego oprawcy więzienni, tak funkcjonariusze, jak i dręczyciele z innych cel, byli biali. Zaczął nienawidzić każdego białego Amerykanina i dawał upust tym negatywnym emocjom w bardzo krwawy sposób.
Po wyjściu z więzienia Antony Cook zamieszkał u swojego młodszego brata Nathaniela. Nathaniel miał stabilne życie i stabilną pracę. Wynajmował mieszkanie, otrzymywał regularnie pensję, pracował jako kierowca ciężarówki i kursował na długich dystansach.
Dokładał wszelkich starań, by jego brat stanął po więzieniu na nogi i by mógł wieść uczciwe życie. Załatwił mu pracę w firmie transportowej, a jednak skutek był odwrotny. To Antony sprowadził Nathaniela na złą drogę. W roku 1980 namówił go do morderstwa.
Jest 14 maja, North Toledo. Bracia zauważyli białego mężczyznę i białą kobietę siedzących w samochodzie. Wrócili z randki i całowali się namiętnie. Młodzi zakochani, 24-letni Thomas Gordon i jego 18-letnia dziewczyna, niczego się nie spodziewali, gdy nagle pękła szyba w ich aucie i dwaj obcy im mężczyźni wsiedli nagle do środka. Sterroryzowali ich bronią palną i zmusili, by pojechali samochodem w odludne leśne tereny w zachodniej części hrabstwa Lucas.
Tam na polu przy Rab Road kazali im zatrzymać samochód i wysiąść z auta. Jeden z braci Cook trzymał Tomasa, w czasie gdy ten drugi na jego oczach wykorzystywał jego przyjaciółkę. Po chwili zmienili się. Po wszystkim Anthony wycelował broń w stronę Tomasa Gordona i pociągnął za spust. Mężczyzna zaczął obficie krwawić z rany na brzuchu.
Kobieta krzyczała już nie tylko z bólu fizycznego, który jej zadali, a na widok mordowanego narzeczonego. Anthony podszedł więc do kobiety i sięgnął po szpikulec do lodu. Dźgnął ją kilkukrotnie, by ją uciszyć na zawsze. Udawała, że nie żyje, dlatego zostawili ją w spokoju na tylnej kanapie samochodu. Załadowali ciało Gordona do bagażnika i pojechali w stronę McLean Street w North Toledo. Tu porzucili ten samochód z makabryczną zawartością. Dziewczyna, zakrwawiona, ledwie przytomna, zdołała dotrzeć do pobliskiego domu i tu błagała o pomoc. W szpitalu uratowano jej życie.
Bracia Cook 3 stycznia 81 roku wypatrzyli stojącą na poboczu drogi Sherry Street autostopowiczkę. Białą, 19-letnią kobietę Connie Thompson. Zatrzymali się przy niej. Ona jednak, widząc czarnoskórych mężczyzn, zawahała się. Nie chciała wsiąść do samochodu. Wówczas wycelowali w nią broń i zmusili, by weszła do auta. Wywieźli w ustronne miejsce, wykorzystali ją, a następnie zamordowali.
10 dni później kolejna napaść. Arnold Coates, lat 21, i Cheryl Bartlett, 18 lat, spacerowali trzymając się za rękę, gdy bracia Cookowie wycelowali w nich broń i zmusili do wejścia do opuszczonego garażu. Mieli tylko jeden nabój, więc kazali parze objąć się i strzelili tak, aby tą jedną kulą zabić oboje. Postrzał jednak nie okazał się śmiertelny.
Półtora miesiąca później, 21 lutego, kolejna ofiara braci. Dawn Renee Bex, 12-letnia uczennica szkoły podstawowej. Anthony Cook wracał z pracy, gdy ją zobaczył. Szła w pobliżu Uniwersytetu w Toledo. Zatrzymał ciężarówkę, złapał ją za szyję i wciągnął do auta.
Podjechał pod mieszkanie i zatrąbił po Nathaniela. Razem zawieźli dziewczynkę do dawnego teatru stanowego przy Collingwood Boulevard, gdzie ją torturowali i wykorzystali. Następnie rozbili jej czaszkę kawałkiem betonu.
Ta zbrodnia to było zbyt wiele dla młodszego z braci Cook. Nathaniel nie chciał już uczestniczyć w krwawej zemście na białych, do jakiej namawiał go Anthony. To była ich ostatnia wspólna zbrodnia.
Gdy po zamordowaniu 12-letniej dziewczynki Nathaniel odmówił dalszego udziału w tych zbrodniach, Anthony zaczął zabijać samotnie.
Ale nadal na cel brał pary, jak w trakcie ich pierwszej wspólnej zbrodni. 27 marca 81 roku. 21-letni Scott Moulton i 22-letnia Denise Siotkowski siedzieli w samochodzie przed apartamentem w Oregonie. Poznali się w pracy w supermarkecie i zaprzyjaźnili. Anthony zamordował mężczyznę, a jego partnerkę wykorzystał, a następnie ją również pozbawił życia. 4 kule dla niego, 5 strzałów do niej. Ciała pozostawił w samochodzie.
21 sierpnia 81 w podobny sposób zamordował kolejną parę, 21-latków, w North Toledo. Daryl Cole siedział w swojej półciężarówce razem ze Stacy Balonek. Narzędzie zbrodni w tym przypadku to aluminiowy kij baseballowy należący do Daryla, którym Anthony dosłownie zatłukł ofiary. Stacy, podobnie jak w innych przypadkach, została przed śmiercią wykorzystana.
Ciała jego ofiar znajdowano porzucone w przydrożnych rowach albo w bagażnikach samochodów stojących przy trasach. Jeden ze śledczych wspomina: to był przerażający czas dla Toledo. Wiedziałem, że ulice nie będą bezpieczne, dopóki nie zamkniemy tych zabójców.
I nadarzyła się okazja. Miesiąc później Anthony Cook próbował sterroryzować kolejną parę. Todda Sabo i jego dziewczynę Leslie Sawicki. Podczas gdy Sabo szamotał się w aucie z Antonem Cookiem, Leslie uciekła z samochodu i zadzwoniła najpierw na policję, a później także do swojego ojca, Petera Sawickiego. Niestety, posterunek policji zaledwie 300 metrów od tego zdarzenia stwierdził, że to nie jest ich teren i zadzwonił do odleglejszego komisariatu.
Ojciec Leslie, 43-letni agent nieruchomości, Peter Sawicki, przybył więc na miejsce zdarzenia pierwszy. Widział chłopaka córki, który krwawił, został postrzelony w szyję i ramię, ale przeżył. Mężczyzna próbował doprowadzić Antonego Cooka na policję. Doszło do szamotaniny. I wówczas broń Antonego wypaliła. Peter Sawicki został śmiertelnie postrzelony w gardło.
Cook zdołał uciec, jednak policja dysponowała rysopisem. Miesiąc później został zatrzymany. Został osądzony za zabójstwo Sawickiego, usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Na pozostałe zbrodnie nie było dostatecznych dowodów, aby i o nie go oskarżyć, choć policja podejrzewała go wtedy co najmniej o 5 zabójstw. Wyglądało na to, że pozostałe morderstwa ujdą mu płazem, podobnie jak jego bratu.
A jednak Nathaniel w 1998 roku wpadł na próbę kradzieży. Rutynowo pobrano mu krew do badań porównawczych. Jakie było zaskoczenie policji, gdy ten złodziej został dopasowany genetycznie także do 3 zbrodni na początku lat 80., a więc 17 lat wcześniej.
Geny wykazały, że drugim zabójcą musi być któryś z jego braci. Okazało się, że jeden z nich, Antony, już siedzi w więzieniu za podobną zbrodnię. Idealnie pasuje do profilu. Wobec takich dowodów, by uniknąć kary śmierci, obaj poszli na ugodę z prokuratorem i obaj przyznali się do 3 wspólnych morderstw.
Wtedy też Antony przyznał się do jeszcze jednego znacznie wcześniejszego zabójstwa, z którym go nie łączono. 20 grudnia w 1973 roku zamordował 22-letnią Vicki Lynn Small.
Wyroki? W 2000 roku Sąd Powszechny Hrabstwa Lucas skazał Antonego Cooka na kolejny wyrok dożywotniego więzienia. Nathaniel Cook otrzymał karę 75 lat za kratami. Najwcześniej o zwolnienie warunkowe mógł ubiegać się po 20 latach. I faktycznie wyszedł na wcześniejsze zwolnienie z więzienia już w 2018 roku.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Dzisiaj bracia na zabój.
W tej historii jest 30 maja 64 roku. Jesteśmy w mieście Kalamazoo, w południowo-zachodniej części stanu Michigan. Tego dnia przez to miasto przejeżdżał Gary Smog, nauczyciel z oddalonego o 2 godziny drogi Plymouth. W pewnym momencie zauważył obok drogi proszącego o podwózkę autostopowicza. Kierowca zatrzymał się. Dopytał nieznajomego, gdzie go podrzucić. Powiedział, żeby wsiadał. Szybko okazało się, że to była najgorsza decyzja w życiu tego nauczyciela.
Wszystko działo się bardzo szybko. 30-letni autostopowicz zastraszył kierowcę pistoletem i okradł go. Zabrał drogie, lśniące buty pedagoga, które niezwłocznie założył. Zabrał też zegarek i $3. Następnie kazał mu położyć się w bagażniku samochodu. Nauczyciel z Plymouth chciał się wydostać z bagażnika. Kopał w klapę, aby się otworzyła. Usłyszał to napastnik. Mężczyzna z bagażnika wołał o pomoc i to kierowcę doprowadziło do furii.
Zahamował, wysiadł z uprowadzonego auta, otworzył klapy bagażnika, wyciągnął broń i dwukrotnie z bliskiej odległości strzelił w tył głowy uprowadzonego. Jak ustalono na podstawie rzeczy odnalezionych na miejscu zbrodni, mordercą był niejaki Larry Raines. Niestety to nie był koniec morderczej serii. Larry po zabójstwie nauczyciela zmył plamy krwi z tylnej części samochodu. Następnie przejechał 60 mil do miasta Elkhart, stan Indiana. Tam śmiertelnie postrzelił pracownika stacji benzynowej.
Po aresztowaniu w czasie rozmowy z psychiatrą wyszły na jaw kolejne zbrodnie Larry'ego Rainsa. Na pytanie, czy odebrał jeszcze komuś życie, powiedział: był ten facet z sił powietrznych, chyba w miejscowości Pawpaw. Okradłem stację benzynową, na której pracował. Ktoś jeszcze? Tak, jakiś facet prowadzący stację benzynową w Kentucky, Karolinie Południowej albo Tennessee, około miesiąca temu. Ktoś jeszcze? Jakiś facet koło Las Vegas zabrał mnie, gdy jechałem autostopem. W sumie w ciągu 5 tygodni Larry Raines zamordował 5 mężczyzn. Jego uwaga koncentrowała się głównie wokół stacji benzynowych. Zamordował 3 pracowników stacji, ale do tego jeszcze wrócimy.
Po każdej zbrodni, którą popełniał w celu rabunkowym, urządzał tak zwaną, jak to nazywał, ostatnią wieczerzę. Za skradzione pieniądze kupował steki i alkohol, którym się upijał. Po takiej uczcie chciał odebrać sobie życie, ale zawsze coś go skłaniało do zmiany decyzji i ostatecznie wybierał kolejny napad rabunkowy.
Powiedział, że poddał się policji, ponieważ liczył na to, że skażą go na karę śmierci. Zacytujmy. Nie oddałem się, żeby odsiadywać wyrok, jasne? Myślałem, że mają krzesło elektryczne. Ktoś mi powiedział, że w piwnicy w więzieniu w Jackson.
Jego prośby nie zostały wysłuchane. Finalnie w 1964 roku skazano go na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Gdy odczytywano wyrok, spojrzał na swoją mamę i uśmiechnął się.
Przypomnę nasz dzisiejszy temat, bracia na zabój. No właśnie, Larry Raines miał starszego o 2 lata brata, który był równie brutalny i bezwzględny.
Szukając przyczyn, dlaczego ktoś staje się seryjnym zabójcą, często cofamy się do wczesnych lat dziecięcych analizowanej osoby. I tak będzie tym razem. Rodzina Raines z Kalamazoo żyła w cieniu despotycznego ojca. Z opowieści Larego wynika, że był uzależniony od alkoholu, zdradzał i bił ich ukochaną matkę. Dodatkowo ojciec tyran zmuszał swoje małe dzieci do picia whisky. To był prawdziwy dom zły. Mężczyzna rzucał na podłogę monety i nakazywał synom bić się o nie. Larry wspomina, że walka trwała, dopóki ktoś się nie poddał albo nie zalał się łzami.
Ojciec opuścił swoją rodzinę, gdy młodszy syn miał 9 lat. Przeprowadził się do innego stanu, na Florydę, i zatrudnił się, uwaga, na stacji benzynowej. Według specjalistów, poprzez późniejsze krwawe napady na stację, Larry podświadomie próbował zamordować swojego własnego ojca, który wyrządził całej rodzinie wiele złego. Według psychiatry, Larry czerpał szczególną przyjemność w czasie zmuszania wielkich mężczyzn, by na kolanach błagali go o życie.
Larry i jego brat Danny Raines, rocznik 43, spotykali się przez jakiś czas w latach 60. z tą samą koleżanką ze szkoły o imieniu Kathy. Finalnie to Danny zdobył jej serce, pobrali się, doczekali 2 dzieci. Ale zdecydowanie nie było to szczęśliwe życie.
Po aresztowaniu i skazaniu brata, Danny stawał się coraz bardziej agresywny wobec swojej żony. W listopadzie 68 roku, wieczorem, Dorothy King wyszła z apteki, w której pracowała. Wówczas pojawił się tu 25-letni Danny Raines, zastraszył ją bronią i wepchnął do samochodu kobiety. Odpalił silnik i ruszył. Wykorzystując odpowiedni moment, aptekarka wyskoczyła z samochodu i prosiła o pomoc studentów na kampusie. Danny spanikował, zatrzymał się i postanowił uciekać pieszo. Policja zatrzymała tego porywacza w okolicach apteki, gdzie wcześniej zaparkował swój samochód. 25-latek został skazany na wyrok, uwaga, minimum 3 lata więzienia.
Wyszedł na wolność w 72 roku. Tutaj musimy powiedzieć, że stacje benzynowe to jakiś rodzaj fatum rodziny Raines. Pierwsze płatne zajęcie, jakiego się podjął Danny, to oczywiście praca na stacji w rodzinnym Kalamazoo. To właśnie wtedy poznał Brenta Costera, szukającego siebie 15-latka z bardzo trudnej rodziny. Ojciec alkoholik, mama chorowała na schizofrenię. Starszy kolega zaopiekował się chłopakiem, a z braku innych autorytetów Danny Raines stał się wzorem dla zagubionego nastolatka.
Jak później powiedział Coster, podziwiałem go. Wydawał mi się mądry. Bardzo pragnąłem uwagi i akceptacji. Starszy kumpel namówił tego młodego chłopaka, aby został jego wspólnikiem w zbrodni. A to zakończyło się w najgorszy możliwy sposób. Do kolejnego zabójstwa dochodzi 5 lipca tego samego roku. 19-latki z Chicago, Linda Clark i Claudia Bitstrup, zatrzymały się na stacji benzynowej w Kalamazu, gdzie pracował Danny Rains i jego pomocnik, 15-letni Koster. Nie wiedziały, że to najgorszy możliwy przystanek. Wspólnicy zastraszyli kobiety nożem, wykorzystali seksualnie, a następnie udusili obie 19-latki sznurem. Brent Koster porzucił samochód z ciałami w lesie, a następnie nieskutecznie próbował go podpalić. Na to makabryczne znalezisko natrafił tydzień później przypadkowo motocyklista.
Dokładnie miesiąc później, 5 sierpnia, zamordowali kolejną kobietę. 18-letnia Pamela Firnau łapała podwózkę na terenie kampusu Western Michigan University. Schemat się powtórzył. Wykorzystali niewinną, przypadkową kobietę. Udusili, zakładając plastikowy worek na jej głowę i porzucili w lesie. Ciało Pameli Firnau znaleziono w październiku. Policja wpadła na trop zabójców za sprawą jednego z nich. Nastoletni Brent Koster opowiedział o morderstwach kilku osobom, a jedna z nich okazała się policyjnym informatorem.
W taki sposób we wrześniu 1972 roku policja aresztowała Dennego Rainsa i jego wspólnika. Brenta przekonano do współpracy i zeznań przeciwko głównemu prowodyrowi. To dzięki niemu znamy szczegóły tych wstrząsających wydarzeń. Nastolatek wspominał, że pomagał Dennemu, bo nie chciał zginąć. W zamian za to Brent Koster usłyszał wyrok dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego, a Danny Rains, główny winowajca, nie mógł liczyć na to, że wyjdzie kiedykolwiek na wolność. Tak też się stało, zmarł w więzieniu w 2022 roku.
W listopadzie 2023 zmarł jego młodszy brat, Larry Lee Rains. Dan i Larry nie widzieli się od końca lat 60. Starszy brat odbił młodszemu partnerkę, gdy ten przebywał w więzieniu. Natomiast Larry w 76 roku poślubił byłą żonę Dennego, wspomnianą na samym początku Kathy. Prawdziwy serial, no jak w modzie na sukces. Larry Rains postanowił zmienić imię i nazwisko na Monk Steppenwolf, a to za sprawą książki Hermana Hesse, którą przeczytał w więzieniu. O rodowym nazwisku powiedział: reprezentowało ono wszystko, co złe, sposób, w jaki zostałem wychowany, rodzinę, wszystkie te okoliczności.
To może na podsumowanie tej historii. Bliscy zamordowanej Claudii Bidstrop wspominali po latach. Nie było jeszcze takich świąt ani rodzinnego spotkania, w czasie których nie tęsknilibyśmy za nią w milczeniu. Tęsknimy za naszą siostrą, szwagierką, ciotką, siostrzenicą, kuzynką i przyjaciółką. Tęsknimy za siostrzenicami, siostrzeńcami i szwagrem, których mogliśmy mieć.
Sceny zbrodni w RMF FM.